Gorąca czołówka.
Pół godziny pozostało do godziny 19:00. Wieczorne pasmo Radia Poznań. Kłaniam się Państwu nisko, Łukasz Kazimierczak. A do naszego studia już dziarsko wkroczyli poznańscy dziennikarze, którzy jak w każdy wtorek będą komentować dla Państwa gorące wydarzenia ostatnich dni. Dziś naszymi gośćmi są Sebastian Borkowski, portal Miasto Poznań.
Dobry wieczór.
Witaj serdecznie. Błażej Dąbkowski, Głos Wielkopolski.
Dobry wieczór.
Szymon Woźniak, Poznańska Dziu Telewizji Polskiej.
Dobry wieczór.
Tygrysy. Temat numer jeden ostatnich dni. Tygrysy w poznańskim zoo. Tygrysy uratowane, który przykrył nawet wszystkich świętych. No to zdarza się naprawdę bardzo rzadko. Słuchajcie, skąd właściwie wziął się ten fenomen popularności? Nagle okazało się, że nie tylko, że cała Polska interesuje się tygrysami, do tych tygrysów się uśmiecha, ale płaci na te tygrysy, zbiera pieniądze. No, zrobiła się z tego jakaś ogromna kampania. Szymon Woźniak, podniosłeś palec od razu, zauważyłem.
Tak, wydaje mi się, że można się domyślać, skąd się wziął ten fenomen. No to jest jakiś sposób zagłuszania, wypartej być może traumy związanej z tym, co robimy na co dzień zwierzętom. Po prostu, no, w czym się różnią te tygrysy od kotów rozjeżdżanych na ulicach? Tak naprawdę, esencjalnie.
Psychologicznie do tego potrzebujesz.
Może nawet filozoficznie.
Nawet filozoficznie. Eschatologicznie.
Albo przebijam. Albo psychologicznie, jeśli chodzi o ich psychofizyczność, no to są po prostu duże koty. I okej, no są zagrożone, są piękne. Mamy też do nich wielki szacunek, bo są groźnymi
drapieżnikami.
I mogą nas łatwo schrupać. To jest zawsze jakieś tam fascynujące. No ale przede wszystkim wydaje mi się, że to jest taki symbol. Po prostu ludzie chcą poczuć się tymi, którzy myślą dobrze o zwierzętach. Nawet jeśli jedzą codziennie mięso i...
Tak czy owak tych wejść na różne portale, odsłon, filmików jest rzeczywiście ponadprzyjęta ilość. Sebastianie, to o tym mówiłeś, że statystyki
Rozmawialiśmy tu przed wejściem na antenę o fascynującym temacie, który właśnie przebił wszystkich świętych. I ja to widzę u nas w internecie, że temat tygrysów, jeden artykuł ma większą popularność niż wszystkie inne pozostałe w ciągu dnia, właśnie w tym okresie wszystkich świętych, gdzie ruch jest trochę mniejszy na stronie, to już w ogóle tym bardziej było to widoczne. Znaczy, ja myślę, że to jest, nazwijmy to tak może internetowo, viral. Tak? Po pierwsze, nie jest to wydarzenie jednorazowe. To nie są psy, które na przykład są do odebrania do adopcji, albo ktoś skatował zwierzęta, tylko tutaj trzeba było pokonać kilkaset kilometrów, żeby do tych zwierząt dojechać. Tam na miejscu to też trwało. Było relacjonowane w social mediach, gdzie rozchodziło się, słuchajcie, w ogromnych ilościach. Ja pamiętam któryś z postów wrzuconych przez poznańskie zoo, po kilku minutach miał kilkaset udostępnień, kilka tysięcy lajków. No to są ilości ogromne i to są zasięgi, które docierają w ciągu kilku minut do kilkaset tysięcy osób. Także dla mnie to jest wydarzenie, które miało miejsce i które trwało dłuższy czas, co pozwoliło rozejść się bardzo głęboko po internecie.
Taka Ewa...
I przejść do mediów tradycyjnych.
Taka Ewa Tylman, poznańskiej zoologii, można tak powiedzieć. No przepraszam, nie chcę oczywiście z niczyjej śmierci tutaj sobie dworować. Chodzi mi o pewien fenomen tego, dlaczego pewne rzeczy tak dużo popularne.
Na pewno Ewa, ale Ewa Zgrabczyńska, dyrektor poznańskiego zoo, która fenomenalnie, wydaje mi się, potrafi zagospodarować ludzkie emocje. To z pewnością. No bardzo się cieszę, że zagospodarowało jakieś te biedne zwierzęta, natomiast sam fenomen i to, że żyjemy tym od tygodnia czy ponad tygodnia jest dla mnie, nie wiem jak to określić, niezrozumiałe, dziwne, bo przypomnę, nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie temu poznańska policja zatrzymała grupę osób, które handlowały kobietami i czy, nie wiem, czy media były zainteresowane tym, czy robiło ich psychoanalizę, tak jak teraz robi się psychoanalizę tych tygrysów, no nie. Dlatego jest to dla mnie dziwne i zaskakujące.
Tak, o silnie zestresowanych tygrysach słyszeliśmy pewnie bardzo dużo, które są w depresji. A ciekawe faktycznie, co z tymi kobietami? Czy ktoś coś by na ten temat powiedział? No ale słuchajcie, no Ewa Zgrabczyńska idzie dalej, bo teraz chce kuć żelazo i do Brukseli zamierza ruszyć, apelować o zmianę prawa dotyczącego na przykład przewozu zwierząt, różnych hodowli, które są mniej lub bardziej legalne. Chodzi o prywatne hodowle dzikich zwierząt. Mówię o wielkim biznesie, który za tym stoi, a także o kwestie pokazów cyrkowych. No i jest pytanie takie, czy to wszystko razem to jest taki pretekst, przy którym załatwiamy jeszcze inne rzeczy, czy rzeczywiście te przepisy powinny być zmienione?
No, możesz nazwać wprost te inne rzeczy.
No, nazwę wprost na przykład to, że obuchem dostało się na przykład cyrkowi Korona, który nie może wystąpić w Poznaniu z powodu tych protestów. I tam, zdaje się, zwierząt nie było żadnych oprócz psów, które no, często jakby sami do różnych takich używam rzeczy. No pytanie, no, czy to jest trochę taka... To jest dobry kierunek, czy to jest trochę histeria, którą zaczynamy wszyscy wpadać? To jest trochę taka też nasza Polska pewnie
przypadłość. Miałem wrażenie w pierwszym elemencie, że jest to trochę taki pokaz, takie show. Czyli pierwszy mój odbiór, zarówno te hasła do Brukseli, jak i pomysł rzucenia, zbieramy 6 milionów złotych na azyl dla zwierząt w Poznaniu. Pierw pomyślałem sobie, że jest to jakieś takie show, no, próba gdzieś wykorzystania tej chwili. No, po dłuższym namyśle gdzieś naszła mnie refleksja, że no, może każdy ma prawo wykorzystać to właśnie taki moment, żeby jakiś interes załatwić. Ten interes w tym momencie pozytywny, bo trzeba przyznać, że no, różnie można oceniać, ale trudno tutaj widzieć jakiś chęć realizacji własnych, partykularnych celów, a nie dobra zwierząt. Mhm. Niezależnie kto jaki ma podejście.
To
prawda. Natomiast też tak patrząc na liczby, no to ta cała akcja bardzo się opłaciła Poznaniowi i zoo. No, prezydent Poznania, pani dyrektor zdecydowali o pomocy. No, teraz już mają milion górki. Wiadomo, że to nie jest na ich bieżące funkcjonowanie, no ale powiedzmy na jakieś ich cele, więc myślę, że to jest takie łączenie, no tak jak mówisz, wykorzystanie okazji i żeby zrobić to, co zawsze było planowane być może.
Mhm. Szczytny cel popieram jak najbardziej, ale uważam, że powinniśmy się zająć najpierw sprawami tu i teraz, tak? Bo sam wielokrotnie brałem udział w interwencjach różnych fundacji, które zajmują się ochroną praw zwierząt i uważam, że najpierw powinniśmy się zająć zwierzętami domowymi, tak? Psami, kotami. Widziałem katowane zwierzęta. Były obiecywane pewne zmiany przez Prawo i Sprawiedliwość. One nie zostały. Te przepisy niestety nie zostały zmienione, chociaż no, padały kilkukrotnie takie obietnice i myślę, że tym w pierwszej kolejności powinniśmy się zająć, a nie zwierzętami egzotycznymi, które oczywiście też są bardzo ważne.
Tak, tutaj pełna zgoda. No, wiadomo, że jak silne lobby jest futrzarzy i no, prawdopodobnie to ono zablokowało te, prawdopodobnie na pewno, to ono zablokowało te dalsze procedowanie tej ustawy. No, mieliśmy zapowiedzi niedawno, że w Gazecie Polskiej, zresztą tam została przytoczona wypowiedź Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, który mówi, że to będzie szybko procedowane. Trochę tam się rozeznałem w tej sprawie, no i głosy w samym PiS-ie są podzielone. Zadzwoniłem do dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości i mieli skrajnie dwa różne zdania na ten
temat.
Czy
taką małą sondę przeprowadziłeś?
No, na bardzo niereprezentatywnej próbie. ale no, wyszło 50-50. Nie wiadomo, czy to będzie dyscyplina partyjna, tego jeszcze nie wiadomo, bo to no też nie jest łatwa sprawa. Pojechałem też w zeszłym tygodniu do jednej z ferm futrzarskich. No, nie wyglądało to tak, jak było przedstawione w tych wszystkich materiałach kolportowanych przez organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Nie twierdzę, że tamte one były sfabrykowane w żaden sposób, tylko po prostu no to też mieli okazję, wiedzieli o tej naszej wizycie dzień wcześniej.
Czyli spodziewali się niezapowiedzianej kontroli.
bardzo możliwe. No, temat nie, na pewno nie jest łatwy, natomiast warto się nim zająć, bo no, to jest no, olbrzymia liczba zwierząt, które giną na futra tylko dlatego, że w Polsce jeszcze to jest po prostu możliwe, a właściwie no, nie widzę większej aż takiej różnicy pomiędzy, może teraz z wszystkich kociarzy urażę, ale pomiędzy tą norką a kotem po prostu.
Słuchajcie, to tak jeszcze jedna rzecz przychodzi mi do głowy, bo na tej naszej giełdzie dziennikarskiej co jakiś czas różne informacje się pokazują i jakiś czas temu miałem sygnały, kilka miesięcy temu, że pozycja Ewy Grabczyńskiej jest zagrożona, że ona może zostać zdymisjonowana i chce tego prezydent Jacek Jaśkowiak. No pytanie, jak teraz wygląda jej pozycja po tej sprawie Tygrysiej, czy to jest tak,
prezydent teraz... chyba niekoniecznie, myślę, że raczej część radnych, być może także jego zastępcy. Natomiast myślę, że po tej akcji z Tygrysami, no pani dyrektor Zgrabczyńska, jej pozycja jest stabilna i nie musi się obawiać żadnego zwolnienia. A kontrole były także sprawy przecież pracownicze, gdzie pracownicy wygrywali w sądzie pracy, tak? Powinni zostać do niej przywróceni. No ale no, myślę, że pani Zgrabczyńska ma co najmniej rok, dwa lata, może do końca kadencji prezydenta Jaśkowiaka spokój w tej chwili.
Pozycja rośnie w ogóle z dnia na dzień. Z dnia na dzień, bo jeszcze wczoraj byliśmy tam, my jako Telewizja Polska byliśmy tam witani bez problemu. Dzisiaj w przeciągu kilkudziesięciu minut zmieniła się decyzja co do udzielenia nam wypowiedzi tak diametralnie, że po prostu taki... nasz reporter został pod drzwiami.
Taki papierek lakmusowy, tak? Tak jak się traktuje telewizję polską w poznańskim, że taka jest pozycja Zgrabczyńska. Ciekawa teoria. Sebastian Barkowski, jak...
Ja może na inny... No, bo tutaj w zasadzie przedmówcy powiedzieli wszystko, co trzeba. Ja bym zwrócił jeszcze uwagę na osobną kwestię, czyli na ile to jest to zoo, które kojarzymy z mojego dzieciństwa czy z dawnych lat, a na ile zoo zmienia się faktycznie w takie miejsce, gdzie również zwierzęta, które są bezdomne, które są ratowane, mają możliwość przebywania. Czyli na ile jest to zoo, żeby przyjść pooglądać zwierzęta, a na ile to jest zoo jako miejsce, gdzie zwierzęta są leczone, doprowadzane do zdrowia.
Azyl po prostu.
Tak, krótko mówiąc.
Ja słyszałem o tym, azyl, że w ogóle
no, jest to dyskusja zoo, w Poznaniu, właśnie, która się toczy. Z tego, co wiemy, nie wszystkie zoo w Poznaniu, dyrektorzy wszystkich zoo w Polsce popierają tego typu spojrzenie. Natomiast no, jestem ciekawy, na ile to się właśnie rozwinie w Poznaniu, na ile to nasze zoo bardziej stanie się.
Pytanie, no i też nasze zoo jest tak naprawdę przystosowane do tego, żeby być zoo, bo też nie wszystkie warunki przebywania zwierząt są takie.
Bo też przecież pojawiały się głosy, żeby te dwie funkcje rozdzielić, tak? Nawet był taki pomysł, pamiętam swego czasu, żeby ten azyl podłączyć niejako pod schronisko dla zwierząt, tak? Żeby to były dwie odrębne jednostki zajmujące się dwiema różnymi sprawami.
Mhm. No ta dyskusja w takim razie się robi nam ciekawa, czyli z jednego tematu tygrysów, proszę bardzo, mogliśmy wyprowadzić tyle różnych wniosków. Zmieniamy, proszę państwa, temat. W tym tygodniu bardzo ciekawy wywiad w Głosie Wielkopolskim. Bożej Dąbkowski rozmawiał z Rafałem Grupińskim, szefem Wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej. No i muszę ci powiedzieć, że z mojej perspektywy obserwatora życia politycznego, no tam jest mnóstwo smaczków i takiej pikanterii politycznej kuchni. No i spróbujmy państwu trochę teraz przybliżyć te co ciekawsze rzeczy. Wszyscy czytaliśmy pewnie ten wywiad. Ja mam takie pierwsze wrażenie, że między panem Jackiem Jaśkowiakiem a Rafałem Grupińskim naprawdę poważni iskrzy. To też jest twoje wrażenie jako autora tego wywiadu? Bożej,
zdecydowanie tak, i to od dłuższego czasu, bo sami działacze Platformy czy radni mówili, że Jacek Jaśkowiak zerwał się w cudzysłowie ze smyczy Rafała Grupińskiego. I to rzeczywiście było widać już gołym okiem, tak? Wiem, że też inni posłowie Platformy mieli na przykład problem ze skontaktowaniem się z prezydentem Jaśkowiakiem. No także wydaje mi się, że rzeczywiście zanosi się na ojco czy też wujkobójstwo w tym przypadku. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja Platformy tej krajowej.
Tej centralnej, tak? No tak. Właśnie, bo to pewnie
dużo od tego zależy.
To jest sprzęgnięte ze sobą. Właśnie. To się na to zanosiło już od bardzo dawna i zresztą no, działania prezydenta pokazują, że jest bardziej zainteresowany może nie bardziej, ale no przynajmniej w takim samym stopniu, albo jest to dyskusyjne, na ile się interesuje sprawami lokalnymi, a rzeczywiście stara się być częścią sporu politycznego w skali krajowej. Wydaje mi się, że to jest zapowiedź jakiejś...
Marszu w górę?
Prawdopodobnie.
Słuchajcie, no jeżeli prezydent Jaśkowiak założył konto na Twitterze, a był przeciwny temu przez 4 czy 5
lat.
Pamiętam w kampanii wyborczej, kiedy mieliśmy okazję, jeszcze nim został prezydentem, kiedy była mowa w ogóle gdzieś w mediach społecznościowych, to on do Twittera był przeciwny i nawet to konto w Twitterze, na Twitterze zaznaczył, to znaczy, że chce być obecny również w innym miejscu. I nie jest to przypadek. I nie byłbym zaskoczony, gdyby więcej tam wypowiadał się o sprawach krajowych niż poznańskich.
Proszę Państwa, uwaga, mówi to człowiek, który zajmuje się mediami elektronicznymi, więc coś chyba jest rzeczywiście na rzeczy.
A dzisiaj z kolei były tam 2 tweety i znowu tak pół na pół coś tam rzucił prezydent o sytuacji chyba antysmogowej albo jakiejś tam, jeśli chodzi o zanieczyszczenia, a drugi tweet też był komentarz do samego prezesa Kaczyńskiego.
Słuchajcie,
zdaje się, że to wszystko...
Czyli takie na dwie nóżki polityka w tym momencie. Pytanie, ty powiedziałeś o zerwaniu się ze smyczy Jacka Aśkowiaka, ze smyczy Rafała Grupińskiego. Pytanie, czy Rafał Grupiński jeszcze w ogóle dysponuje jakąkolwiek smyczą? To jest kolejny wniosek, jak ja wysnuwam z tego wywiadu, dlatego że on mówi, że właściwie od stycznia jest poza decyzjami władz krajowych. No, człowiek, który był bardzo ważną postacią w ugrupowaniu.
No tak, dla mnie ewidentnie Rafał Grupiński dystansuje się w tej rozmowie od Grzegorza Schetyny. Ale ważne jest to, na kogo postawi, tak? Bo tak naprawdę no, Rafał Grupiński ma w tej chwili chyba 66 albo 67 lat, dokładnie nie pamiętam. No, to jest dla niego ostatni moment, żeby zdobyć pozycję w tej nowej platformie, najprawdopodobniej nowej po wyborach kolejnego przewodniczącego. Czy postawi na tą młodszą ekipę, nie wiem, z Borysem Budką na czele, czy na tą starszą, na przykład z Bogdanem Zdrojewskim, nie wiem. Ale myślę, że będzie chciał odzyskać swoją pozycję w zarządzie Platformy.
Natomiast właśnie w kontekście tych słów, o których mówimy i których Rafał Grupiński w wywiadzie wyraźnie mówi, że na przykład dawał pomysły na kampanię wyborczą i nie był w ogóle słuchany.
Przez Grzegorza Schetynę.
Tak,
dalej, bo to jest
decyzję, daje decyzję, czyli Rafał Grupiński, wieloletni szef Platformy w Wielkopolsce, nie zostaje jedynką w Wielkopolsce. A osoba, która trafia na miejsce numer 1, to nie jest osoba, którą on tam proteguje.
Tak, on sam mówi wręcz wprost, że w Warszawie zaoferowano jej jedynkę, choć ja proponowałem jej drugie miejsce.
Tak, ale to jest właśnie dowód też na mnie na to, i to, że troszeczkę prawdy ma prezydent Jaśkowiak, że skoro politycznie jego pozycja Rafała Grupińskiego wyraźnie jest niższa, to znaczy, że no po prostu czas usunąć się w cień albo ewentualnie postawić na którąś z innych grup i mieć jeszcze tą jedną szansę. Natomiast no, nie wiem, ja bym cenił sobie bardzo polityków i w tym przypadku Rafała Grupińskiego, który kończy tą karierę polityczną chociażby wydaniem książki, którą przecież mieliśmy okazję zobaczyć, może nie każdy ją przeczytał w ostatnim czasie, ale to jest właśnie taki moment, który mógłby super skończyć i nikt by mu wtedy słowa nie powiedział, zostałby zapamiętany jako super polityk.
Ale on jeszcze może nie chce kończyć.
Właśnie. Pytanie, czy to jest dobra decyzja, nie?
No chyba nie, patrząc po komentarzach na jego...
Patrząc też na ilość głosów, które dostał w wyborach.
To też, ale jak jeszcze przed wyborami zobaczyłem jego wpis, wrzucił zdjęcie pan Rafał Grupiński z Małgorzatą Kidawą-Błońską i tam chyba nie było jednego pozytywnego komentarza. I po prostu nie wierzę, że ci ludzie się... tam, nie wiem, jakieś pisowskie trolle się zleciały. To byli normalni ludzie, tym bardziej, że to był Facebook, nie Twitter, czyli ludzie przeważnie pod imieniem, nazwiskiem, no mówili, daj już sobie spokój. No tutaj myślę, że to jest, no Rafał Grupiński jest też postacią jakąś taką trochę symboliczną, no po prostu uosabia trochę starą Platformę i także
no Grzegorz Schetyna też jest starą platformą.
To prawda, ale no Grzegorz Schetyna potrafi bardzo dobrze lawirować pomiędzy... to jest specjalista od tych takich gierek politycznych. I to nam właśnie zaprezentował przez ostatnie 4 lata, czego efektem była też taka trochę niemrawość ideologiczna Platformy. Niejakość właściwie, trudno powiedzieć jaka ona jest, ale Platforma zdobyła ponad ćwierć wszystkich głosów, więc...
Jedną czwartą.
Więc to jest całkiem niezły wynik, jak na partię, która właściwie teraz trudno powiedzieć, jaka jest.
To jedno słowo, już ci oddaję głos. Ja nie wiem też, czy to nie był, po prostu mówiąc wprost, błąd przed wyborach. Były przecież takie rozważania, żeby Rafał Grupiński startował do Senatu za jednego z obecnych senatorów z Koalicji Obywatelskiej. I kto wie, czy również politycznie nie byłoby to w tym momencie dla niego idealne miejsce.
Słuchajcie, też jest ciekawe pytanie dotyczące oceny pierwszego roku drugiej kadencji Jacka Jaśkowiaka. Rafał Grupiński unika trochę tej odpowiedzi, ucieka w bok, no ale sama ta ucieczka w bok i takie wskazanie, a na pewno na koniec kadencji to wszystko będzie wybudowane i zrobione, jest też jakąś odpowiedzią. Znowu do autora artykułu, wywiadu odwołuje się Rafale. Chociaż przyznam Państwu, że na koniec kampanii wyborczej już do Rafała Grupińskiego mówiłem Prawo i Sprawiedliwość.
Z tego co pamiętam, Rafał Grupiński mówił tam o problemach zdrowotnych prezydenta Jaśkowiaka, z tego co wiem, to, że rzeczywiście dosyć dużo czasu spędził u lekarzy czy w szpitalach, więc też bym tutaj od niego nie wymagał jakichś fajerwerków, oczywiście ma...
Sam zadajesz pytanie, w którym posłowie koalicji mówią, że prezydent Jaśkowiak znowu nie interesuje się Poznaniem.
To prawda. Z jednej strony tak. Z drugiej strony, tak jak wspomniałem, mówię, no nie wymagałbym tutaj od niego jakichś wielkich fajerwerków ze względu na to problemy zdrowotne. Wiadomo, że radni też koalicyjni bywają złośliwi, bo takie argumenty pod adresem prezydenta Jaśkowiaka już padały przez ostatnie 4-5 lat. Rzeczywiście odnoszę czasem wrażenie, że prezydenta bardziej interesuje ta wielka polityka, niekoniecznie miasto. Ale czy ma on jakieś ambicje, nie wiem, być posłem, prezydentem Polski, bo też się takie głosy pojawiały? Nie wiem, być może.
Szymon Woźniak.
Dzisiaj w ogóle miała być, nie wiem czy pamiętaliście, ale miała być sesja Rady Miasta.
Miała być?
I po raz pierwszy od bardzo dawna została ona odwołana. A prezydent już...
Za mało uchwał, projektów uchwał było.
Za mało uchwał i to były uchwały, z tego co dzisiaj usłyszałem, to były uchwały, które nie było ich za mało i ich waga nie była tak znacząca, żeby zwoływać ludzi, odrywać ich od tych cmentarnych obowiązków.
To symptomatyczne?
Symptomatyczne jest to, co dzisiaj prezydent robi w czasie, kiedy ma jedną z dwóch sesji Rady Miasta w miesiącu. I przebywa na zarządzie Unii Metropolii Polskiej. On tam mówi o sprawach oświaty w kontekście tych subwencji, czyli oczywiście to ma wymiar lokalny, ale także też można to pociągnąć pod politykę krajową, czyli znowu PiS dał nam mniej, musimy tam płacić te janosikowe i tak dalej, no a oprócz tego jest jeszcze analiza po prostu wyników wyborów i wspólna narada.
Ja tą końcówkę wywiadu odczytuję na tej zasadzie, że o ile może się spierać z Jackiem Jaśkowiakiem Rafał Grupiński, to wyraźnie neutralnie albo pozytywnie wychodzi do samej Platformy Obywatelskiej i innych członków. Od wymienienia Mariusza Wiśniewskiego jako potencjalnego kandydata na prezydenta, po właśnie informację, no jest Jacek Jaśkowiak, ale ja wierzę, że te inwestycje, które robimy, albo zrealizujemy, albo chociażby w przypadku Filharmonii rozpoczniemy budowę. I to jest, mam wrażenie, właśnie taki głos, żeby pokazanie, no Jacek Jaśkowiak nie, ale ja to nadal jestem z wami, a przynajmniej chce być.
No, dyżurny optymizm jest wymagany w takiej roli. Jeszcze jedno krótkie bardzo zdanie, no bo Błażej Dąbkowski poszedł za ciosem i dzisiaj kolejny artykuł ukazał się, w którym jest mowa o tym, że dawni rywale, nie, czyli właśnie Rafał Grupiński i Waldy Dzikowski, którzy za cięcie rywalizowali o przywództwo w Platformie, są pogodzeni ze sobą, będą sąsiadami, będą mieli biura poselskie obok siebie, no i w ogóle kochajmy się.
I dodajmy, że to już pogodzenie od 2 lat.
No, o czym nie wiedzieliśmy, bo cały czas te konflikty między nimi widzieliśmy.
Poseł Dzikowski wspomniał mi nawet o misiu z Rafałem Grupińskim, także...
Mamy nawet tego misia zarejestrowanego.
Czyli telewizja ma nawet dowód na to. I dlaczego to nie ujrzało światła dziennego, pytam ja się.
Nie, było. To słabo oglądacie teleskop chyba.
I kiedy ten miś miał być uczyniony?
Nie wiem, bo ja to też widziałem nie w czasie rzeczywistym, tylko też gdzieś na jakimś archiwum. Mm-hmm.
Ostatnie zdanie, Sebastian Borkowski.
Nie, to mi tylko do głowy przychodzi 2010-2011 rok i wzajemne uszczypliwości obydwu panów. Wybory, lokalne wybory na poziomie województwa, gdzie panowie nie szczędzili sobie zarówno uszczypliwości, jak i różnych podchodów, byle tylko wtedy Rafał Grupiński przejąć władzę od Waldiego Dzikowskiego w regionie. Także
i Błażej Dąbkowski dzisiaj też wspominał o słynnym zarządzaniu Platformą Wielkopolską z cygańskiego wozu. To tak. Był przytyk Waldego Dzikowskiego do Rafała Grupińskiego, czyli wozu, który porusza się pomiędzy Warszawą a Poznaniem. No ale jak widać, polityka potrafi wyłagadzać się po latach, a być może po prostu sytuacja polityczna tak się zmieniła, że bliżej z panem w tej chwili do siebie. No i będziemy obserwowali oczywiście te wszystkie niuanse polityczne. Dziś dziękuję bardzo już wam za uwagę, za wasze komentarze, za trzymanie ręki na pulsie wydarzeń. W naszym studiu gościli Błażej Dąbkowski, Głos Wielkopolski.
Dziękuję.
Sebastian Borkowski, Portal Miast Poznań.
Dziękuję bardzo.
I Szymon Woźniak, Poznańskie Radio Telewizji Polskiej.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się państwu nisko. Spokojnego wieczoru.
Gorąca czołówka.